Przy telefonie Janusz Rusikoń, wydawca i autor zdjęć do wspaniałej książki, która jest teraz przede mną i przed panem Januszem Rusikoniem, Tajne Archiwum Watykańskie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Robił pan zdjęcia do tej pięknej książki, ale opowiedzmy najpierw o takiej pierwszej myśli związanych z tą książką i z Tajnym Archiwum Watykańskim.
Kiedy na Kapitolu była wystawa dokumentów Tajnego Archiwum Watykańskiego, z Grzegorzem stwierdziliśmy, że może warto na bazie dokumentów będących w archiwum zrobić książkę, żeby pokazać prawdziwą historię, bo Archiwum Watykańskie jest niezwykłym archiwum, w którym oczywiście nie ma iluś tam dokumentów, natomiast są dokumenty pokazujące prawdę, codzienne życie, codzienne raporty wysłanników Watykanu do różnych krajów, do całego świata. I wertując te dokumenty, można dowiedzieć się niezwykle wielu ciekawych rzeczy. I z Grzegorzem już wtedy tworzyliśmy taki pewnego rodzaju tandem autorski. Grzegorz Górny, reporter, pisarz, błyskotliwe pióro, a ja fotograf. Razem przejechaliśmy już dziesiątki, jeśli nie tysięcy, jeśli nie setki kilometrów, właśnie szukając ciekawych tematów. To nam się wydało tematem niezwykle ciekawym. No, po wielu latach starań udało nam się wejść do Tajnego Archiwum Watykańskiego.
Kto dał klucze?
Biskup Sergio Pagano. Szef ustanowiony zresztą szefem przez Jana Pawła II, świętego wspominanego szczególnie właśnie dzisiaj, z którym zresztą miałem zaszczyt kilkakrotnie w moim życiu się spotkać.
Wszedł pan do Tajnego Archiwum Watykanu z aparatem fotograficznym. Jakie pierwsze zdjęcie pan zrobił?
No, pierwsze zdjęcie to akurat robiłem, kiedy byliśmy w gabinecie szefa biskupa Pagano, kiedy była tam i Grażyna Kasprzyska-Rosika, moja żona, która jest szefem wydawnictwa, kiedy był Grzegorz Górny, który przeprowadzał wywiad. No i po tych rozmowach otrzymaliśmy placet, tak, możecie wejść do niezwykłego miejsca, bunkru, który na którego budowę zdecydował się zresztą Jan Paweł II, po to, by chronić dokumenty. One przez ostatnie praktycznie 1000 lat nie były niszczone, ale zawsze groził pożar, zalanie. W czasie wojny było niebezpieczeństwo, tak jak Napoleon zabrał te wszystkie dokumenty do Paryża, wywiózł. No, wróciły więc szczęśliwie, ale różnie mogło być. I Jan Paweł II zdecydował zbudować się niezwykły bunkier, który ma 85 kilometrów półek. No, przyznam się, że wyjmowanie z tych półek dokumentów było i fotografowanie w ogóle tego miejsca było dla mnie niezwykłym przeżyciem. Niewielu fotografów miało tą przyjemność bycia sam.
Opowiedzmy historię trzech fotografii.
No, jedno to właśnie fotografowanie tych przepastnych kilometrów, które zresztą w kilku miejscach w książce się pojawiają. No, drugie miejsce to też takie inne archiwum w którym fotografowałem dokument mający, list mający prawie 1,5 metra na 2 metry. Technicznie nie takie łatwe, bo no, to nie było atelier fotograficzne, ale też w związku z tą książką przemierzyliśmy z Grzegorzem Górnym też tysiące kilometrów, bo jeżeli opowiadamy o templariuszach, no to chcieliśmy pokazać oczywiście i miejsca ich pobytu. Byliśmy i w Atce, ostatnim mieście, które było najpóźniej zdobyte przez muzułmanów. Byliśmy w przepięknym zamku Tomar, gdzie król Portugalii uznał, że jednak oni nie są winni temu, czemu co zarzucał im król Francji Filip IV Piękny, i przyjął ich i tam jeszcze długo się ostali. No, nie mówiąc o tym, kiedy wchodziłem po stromych schodach do Canossy, mogłem sobie wyobrazić cesarza, który właśnie w worku pokutnym, no ja byłem z aparatem dosyć ciężkim, to była ta pokuta, ale szedł właśnie po tych schodach po to, żeby się ukorzyć przed papieżem. Ten symbol Canossy bardzo mi wtedy się wrył w pamięć. To takie dosyć niezwykłe miejsca, które mogłem fotografować. No, nie mówiąc o przepięknym Carcassonne, w którym byłem po raz pierwszy, i też poszukiwanie miejsca, skąd to naprawdę niezwykłe miejsce można jak najlepiej sfotografować, chodzenie naokoło, wyszukiwanie miejsc, światła i tak dalej. No takie problemy fotografów, ale no cóż, fascynująca była to podróż, więc stąd tak miło to wspominam.
Czyli nie ma jednego takiego zdjęcia, które by szczególnie panu utkwiło w pamięci, którym szczególnie pan by chciał się pochwalić?
Nie, to zawsze jest jednak tak, że jak człowiek jest w jakimś miejscu, fotografuje, skupia się na tym, co jest, chce to oddać najlepiej, tak żeby czytelnik, który ma książkę w ręku i potem decyduje się odwiedzić to miejsce, no poczuł się tak, ja to miejsce doskonale znam, widziałem to. Trudno mi powiedzieć, które z tych zdjęć umieściłbym na wystawie. No niedawno miałem wystawę z okazji 50-lecia fotografowania, więc jeszcze nie szykuję następnej. No ale na przykład też przepiękna Wenecja, Pałac Dożów, sale w tym pałacu, w którym no, mogłem też fotografować, czynią niezwykłe wrażenie. Byłem tam po raz któryś, ale teraz robiłem zdjęcia specjalnie do tej książki, więc chciałem pokazać Wenecję pod trochę innym kątem niż poprzednio, czy chociażby szukanie zdjęć do Jerozolimy, którą też kilkakrotnie odwiedzałem i która tu nagle okazała się też być dosyć kluczowa dla naszej książki, czy chociażby Hagia Sofia w Konstantynopolu, która czyni nadal niezwykłe wrażenie, mimo że jest już no, tylko muzeum, ale nie meczetem.
Patrzę na fotografię fabryki Świętego Piotra. Co to jest fabryka Świętego Piotra?
To było niezwykłe wejście do jednej z kolumn. Każdy z nas pamięta 4 kolumny, które są z przodu bazyliki. W jednej z tych kolumn jest właśnie archiwum fabryki Świętego Piotra. Jest to utworzone kilkaset lat temu stowarzyszenie, które miało dbać i prowadzić jakby sprawy Bazyliki Świętego Piotra. Nazwano to Fabrica di San Pietro, przetłumaczono jako fabrykę, może niezbyt dokładnie, w momencie, kiedy to określenie powstało, jeszcze nie było określenia fabryka, bo fabryk wtedy jeszcze w tamtych czasach nie było. Tam są poukładane dokładne dokumenty od czasu istnienia Bazyliki Świętego Piotra z wydatkami, z co zrobiono, ile kosztował taki remont, co zamówiono i tak dalej. No takie zupełnie niezwykłe archiwum, no, w którym było też bardzo niewielu fotografów. I to też w książce pokazujemy, bo oczywiście jest to główne, tajne, w tej chwili już nazwa apostolskie archiwum watykańskie. Zresztą kiedyś ono się nazywało Secreto Apostolico, więc jakby prywatne apostolskie archiwum, które było de facto własnością jakby papieża, to znaczy papież, który rezydował, zarządzał tym. I jest ileś właśnie innych archiwów, które też postanowiliśmy z Grzegorzem Górnym pokazać w tej książce, bo historia Kościoła, która jest zgromadzona w tych archiwach, jest czymś niezwykłym, jest prawdziwa, bo tam nikt nie stosował jakiegoś PR-u, jak co zresztą zdumiało mnie, kiedy wgryzaliśmy się w historię chociażby Filipa IV Pięknego, który po to, by zniszczyć, by zagarnąć majątek najpierw Żydów we Francji, potem templariuszy, stworzył perfekcyjny czarny PR, czyli obmawianie, po to, żeby później oskarżyć, tylko po to, żeby zdobyć pieniądze. W archiwach watykańskich po prostu są fakty, ale ponieważ były listy od normalnych księży, proboszczów z całego, jak mówiłem, z całego świata, więc na podstawie tych dokumentów możemy też zbadać normalne życie na przestrzeni około 1000 lat. Wcześniejszych dokumentów niestety nie ma. Nie
i o tych badaniach za chwilę Grzegorz Górny będzie opowiadał w programie Wolność Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Janusz Rusikoń, wydawca i autor zdjęć do pięknej książki Tajne Archiwum Watykańskie, był gościem programu Wolność Wnet i z tej wolności korzystamy i będziemy korzystać, opowiadając państwu o świecie. Grzegorz Górny jest przy telefonie, współautor książki Tajne Archiwum Watykańskie. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Skoro już pan Janusz Rusikoń rozpoczął opowieść o Filipie IV, o archiwum dotyczącym templariuszy, to czy możesz kilka zdań na temat tej części archiwum powiedzieć?
Procesu templariuszy dotyczy właściwie najważniejsze odkrycie, jakiego dokonano w XXI wieku w Tajnym Archiwum Watykańskim, czyli odkrycie pergaminu z Chinon. Był to protokół z przesłuchania mistrzów, przywódców zakonu templariuszy przez emisariuszy papieża. I przez wiele stuleci ten dokument był uznawany za zaginiony. I dopiero w 2001 roku odnalazła go pracownica Tajnego Archiwum Watykańskiego, dr Barbara Frale, włoska historyk, z którą się spotkaliśmy, rozmawialiśmy. Zresztą ona ma na swoim koncie wiele ciekawych książek historycznych, także wydanych w Polsce. Ona opowiadała, w jaki sposób udało jej się odkryć ten dokument, który został fałszywie skatalogowany, i tylko dzięki temu, że ona potrafiła na pierwszy rzut oka odróżniać różne średniowieczne pieczęcie, zwłaszcza z czasów niewoli babilońskiej, zwróciła uwagę, że on trafił do niewłaściwego zbioru. I co ciekawe, właśnie ten dokument pozwala nam nieco inaczej spojrzeć na rolę papieża Klemensa V w czasie procesu templariuszy. On rzuca zupełnie nowe światło na postawę papiestwa w tamtym momencie. Ale żeby więcej się o tym dowiedzieć, to zapraszam Państwa do lektury, bo w czasie krótkiej rozmowy trudno tak pobieżnie
opowiedzieć wszystko. To jest racja. Powiedz mi, czy mogłeś oglądać oglądać dokumenty, czytać dokumenty, obcować z dokumentami?
W sumie byliśmy drugą ekipą po Belgach, którą wpuszczono do Tajnego Archiwum Watykańskiego w ten sposób, że mogliśmy tam właściwie być we wszystkich pomieszczeniach, fotografować i mieć dostęp do takich dokumentów, jakie sobie zażyczyliśmy, bo generalnie tam jest wstęp możliwy tylko dla historyków, dla tych, którzy piszą różne prace naukowe, ale tylko do czytelni, gdzie można im pewne dokumenty wynosić, oni mogą je studiować, natomiast nie mogą robić żadnych kopii. Natomiast nas właściwie wpuszczono wszędzie i jeżeli poprosiliśmy o jakieś dokumenty, to nam je dostarczano. No powiem tak, że na mnie osobiście największe wrażenie zrobił dokument, którego akurat nie zamieściliśmy w swojej książce. Może w jednej z kolejnych części, jeżeli taka będzie. Mianowicie list Jana III Sobieskiego z Podwiednia do papieża Innocentego XI. Ten list, w którym padły te słynne słowa: przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. I to było takie poczucie, że dotyka się pewnej historii, którą znamy z lekcji, z książek, z filmów. Natomiast tutaj jest taka możliwość bezpośredniego obcowania z tym. I może tutaj trochę szybciej biło serce, bo dotyczyło to spraw polskich. Ale takich dokumentów, które tam widzieliśmy, tego typu było znacznie więcej. Na przykład list pisany z celi śmierci w noc poprzedzającą egzekucję przez królową Szkotów, Marię Stuart, do papieża Sykstusa V, w którym pisała ona, że umiera w wierze katolickiej, przebaczając swoim oprawcom. Także tego typu dokumentów jest tam znacznie, znacznie więcej.
Przeczytam Państwu tytuły rozdziałów z książki Tajne Archiwum Watykańskie. Przypominam, Grzegorz Górny jest przy telefonie. Proces templariuszy, wyprawy krzyżowe, paradoksy inkwizycji, konkwistadorzy i misjonarze, proces Galileusza, rewolucja francuska, wojna w Hiszpanii, milczenie Piusa XII, wojna w Hiszpanii, antyklerykalne orgie, dużo dokumentów na temat wojny domowej w Hiszpanii jest w Tajnym Archiwum Watykańskim?
Bardzo dużo. Myśmy rozmawiali w Rzymie z hiszpańskim historykiem, księdzem profesorem Vincentem Orti, który bada te dokumenty od kilkudziesięciu lat. On, kiedy wszedł po raz pierwszy do Tajnego Archiwum Watykańskiego, to te akta dotyczące wojny domowej w Hiszpanii nie były jeszcze skatalogowane. I on opowiadał, że właściwie stanął naprzeciwko 60 wielkich kartonowych pudeł, wypełnionych różnymi pismami, dokumentami, raportami. I tak naprawdę nie wiadomo było, co w którym pudle się znajduje. I dopiero właściwie wraz z tą pracą badawczą posuwała się ta praca dotycząca segregowania, katalogowania, nadawania sygnatur tym poszczególnym dokumentom. I wtedy po tej rozmowie z nim ja sobie zdałem sprawę, dlaczego ten proces odtajniania niektórych dokumentów trwa tak długo. Na przykład w przypadku pontyfikatu Piusa XII, bo tutaj mieliśmy do czynienia z 16 milionami dokumentów. I proszę sobie wyobrazić, że mamy pudła, kartony, skrzynie, w których znajduje się 16 milionów dokumentów. Było wyznaczonych dwóch pracowników archiwum, którzy mieli za zadanie skatalogować cały ten zbiór, usystematyzować go, żeby potem udostępnić historykom, badaczom. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby ci naukowcy weszli do archiwum, w którym właściwie nie wiadomo, gdzie co się znajduje. Dlatego też ten proces odtajniania trwa tak długo, bo trzeba te dokumenty z ostatnich lat odpowiednio uporządkować, a z kolei tych dokumentów z roku na rok jest coraz więcej, bo ta maszyna biurokratyczna pracuje na pełnych obrotach. I o ile w czasach średniowiecznych czy później kancelarie papieskie, poszczególne nuncjatury produkowały stosunkowo mało dokumentów. Ten obieg dokumentów był bardziej taki powolny, to teraz widzimy, że jesteśmy zarzucani coraz to nowymi pismami, korespondencjami. I to wymaga olbrzymiej pracy, żeby to wszystko uporządkować.
O tym można przeczytać w książce Tajne Archiwum Watykańskie dwóch autorów, Janusz Rusikoń i Grzegorz Górny. Na zakończenie powiedz, jaki charakter pisma miał król polski Jan III Sobieski?
Prawdę mówiąc, to jest tak, że on nie pisał tego listu, tylko on dyktował. Jego sekretarz pięknie kaligrafował litery, natomiast do króla należał tylko podpis i pieczęć. No i podpis, tak jak można się domyślać, był taki fantazyjny, bo król jednak był taką osobowością, można powiedzieć, z takim wybujałym temperamentem, z pewnym rozmachem działania.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten krótki wywiad i krótką rozmowę w programie Wolność Wnet. Państwu polecam z czystym sumieniem książkę Tajne Archiwum Watykańskie. Grzegorz Górny, Janusz Rusikoń są autorami tej książki. Grzegorz Górny, nauczyłeś się czegoś? Jakie zdanie ci pozostanie w głowie po wizycie w Tajnym Archiwum Watykańskim?
No takie zdanie chyba, które, to zdanie to już od dawna znam, ale myślę, że historia vitae magistra, historia nauczycielką życia, że nagle człowiek odkrywa pewne mechanizmy społeczne obecne już w czasach średniowiecza, na przykład przy okazji procesu templariuszy, mieliśmy do czynienia z powtórzeniem, znaczy z prefiguracją pewnego modelu, który później powtarzał się będzie wielokrotnie jeszcze w historii, na przykład w XX wieku w przypadku tych ustrojów totalitarnych. To znaczy jak czytałem o Filipie IV Pięknym, no to widziałem przed sobą tych totalitarnych władców XX wieku. Jakub de Molay to właściwie taka ofiara sfingowanego procesu pokazowego. Z kolei widzimy też różne postawy ludzi kościoła, którzy są zaplątani w te tryby historii i też odnajdują podobieństwa między tym, co było wtedy, czy tym, co jest teraz. Więc myślę, że z historii możemy się naprawdę bardzo wiele nauczyć. Historia vitae magistra.
Grzegorz Górny z kolei był w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
I przypominam Państwu numer telefonu 507-247-289 w każdej sprawie. A to była pierwsza audycja Wolność Wnet. Przypominam, nowy autorski program właściwie o wszystkim, to znaczy nie ma tematycznego ograniczenia. Różnych autorów będą Państwo słyszeć o godzinie 9.30 w Radiu Wnet. A teraz przenosimy się do budynku Pasty. Studio Baza.